Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
A ja jak zawsze w poniedziałek witam na naszej antenie o tej porze panią Elżbietę Baumgartner, poradnik Sukces. Dzień dobry pani Elżbieto.
Witam panie redaktorze, witam naszych słuchaczy.
Dzisiaj zaczynamy od tego, czy warto przejść na wczesną emeryturę. Przypominam, że wszystkie nasze spotkania są w programach archiwalnych na naszej stronie internetowej polskieradio.com. Zachęcamy również jak zawsze do odwiedzania strony poradniksukces.com. Zaczynamy od tego, czy warto przejść na wczesną emeryturę. Pytanie od pani Agaty. Mój mąż ma po 12 latach jazdy ciężarówką jako kierowca w dużej firmie, stracił pracę. Po prostu firma się rozwiązała całkowicie. Mój mąż ma 63 lata, przerobione w Ameryce ma około 30 lat. Ubezpieczenie na zdrowie ma przez moją pracę. Zastanawiamy się, co by było teraz najlepsze dla niego. Czy iść na wcześniejszą emeryturę, czy szukać jeszcze pracy na te 3 lata? Aż do normalnego wieku emerytury. Dodam, że mąż czuje się dobrze, nie ma żadnych problemów zdrowotnych, jest na bezrobociu. Widzę, że nudzi się w domu i pewnie poszedłby do pracy, gdyby coś znalazł. Czy warto zacząć brać emeryturę i ewentualnie potem trochę dorabiać? Jaka jest pani opinia w tej sprawie? Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam. To pytanie od pani Agaty.
Pani Agato, dziękuję za to pytanie, dlatego że powtarza się ono dosyć często i moja opinia jest taka, że z finansowego punktu widzenia najkorzystniej byłoby mężowi dopracować do pełnego wieku emerytalnego, nawet niektórzy pracują dłużej, do 70. No niekoniecznie musi iść tak na całego, ale faktem jest, że przez dłuższą pracę, dodatkowe lata pracy, mąż coś zarobi, państwo odłożycie trochę grosza, no i co najważniejsze, zmaksymalizuje on emeryturę. Teraz, szukając pracy, faktem jest, że mąż dostaje zasiłek dla bezrobotnych i gdyby przeszedł na emeryturę wczesną, to ten zasiłek dla bezrobotnych nadal by dostawał aż do czasu, kiedy znalazłby pracę albo ten zasiłek by się skończył. Ale są trzy powody, dla których warto pracować dłużej, czyli nie warto przechodzić na jak najwcześniejszą emeryturę. Pierwszy powód to jest, że w wieku, zaraz ile mąż ma, 63 lata, tak, więc w wieku 63 lat mąż miałby emeryturę permanentnie zmniejszoną około 20%. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że gdyby mąż brał emeryturę, ale wrócił do pracy, to jego świadczenia zostałyby redukowane, świadczenia Social Security, bo mąż nie osiągnął jeszcze pełnego wieku emerytalnego, który dla niego wynosi pewnie 67 lat. I tak, gdyby mąż zarobił w roku przyszłym, 2023, ponad 21 240 dolarów, to na każde 2 dolary powyżej tego limitu administracja Social Security odbiera 1 dolar emerytury. Więc łatwo sobie przeliczyć, że przy większych zarobkach po prostu ta emerytura, mimo że przyznana, wypłacana nie jest. Teraz trzecia kwestia to są podatki. Skoro pani pracuje, mąż brałby emeryturę i jeszcze dopracowywałby, albo dorabiał, albo pracował na pełną parę, to wtedy ta emerytura byłaby opodatkowana i po prostu no, zjadłyby was podatki, że tak powiem. Jeszcze czwarty powód jest, pani Agato, że i to jest ważna rzecz, proszę się zastanowić, i to jest ważne, jeżeli pani polega na rencie małżeńskiej, czyli pani własna emerytura byłaby mniejsza od połowy emerytury męża. Bo im mniejsza emerytura męża, tym mniejsza renta małżeńska pani. Co prawda pani nie podała, czy pani liczy na własną emeryturę, czy też na rentę małżeńską, ale nasi słuchacze powinni wziąć tę sprawę bardzo pod uwagę. Bo jeżeli pani polega na rencie, kwocie małżeńskiej, to wtedy mąż powinien dołożyć starań, żeby wypracować jak największą własną emeryturę, bo wtedy pani dostaje więcej. I w takim przypadku opłaca się wam jako małżeństwu, żeby mąż pracował do pełnego wieku emerytalnego, czyli do 67 roku życia. Dalsza praca do wieku 68, 9 do 70 lat już nie ma takiego znaczenia, dlatego że ten dodatek aktuaryjny, te 8% dopłaty za każdy rok niepobieranej emerytury powyżej pełnego wieku emerytalnego, dopłata aktuaryjna nie rzutuje na powiększenie renty małżeńskiej. To jest inna historia. Państwo możecie przeczytać o tym i o wielu, wielu innych sprawach w mojej książce Ubezpieczenie Społeczne Social Security. Ja tam podaję strategie, różne strategie dla małżonków, dla wdowców i tak dalej, dzięki którym można powiększyć świadczenie emerytalne.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie od pana Wiktora. Mówiła pani kiedyś na antenie o inwestowaniu w złoto. Nie mogę znaleźć tego podcastu. Czy mogłaby pani krótko powtórzyć, gdzie można kupić złote sztabki?
Tak, zakupom złota, inwestowaniu w złoto poświęciliśmy cały program 9 maja 2022 roku. Bardzo proszę go sobie odsłuchać. Krótko mówiąc, złote sztabki można kupić na kilka sposobów, za pośrednictwem godnego zaufania internetowego sprzedawcy. Mówimy tu o dużych, renomowanych firmach, które istnieją już od wielu, wielu lat. I taką firmą, ja się za bardzo na tym nie znam, bo nie inwestuję w złoto, między nami mówiąc, chyba że takie, które mogę na palcu nosić, prawda, ale sprawdziłam je renomowanymi firmami, to jest AMPX albo JM Bullion. To są te duże firmy internetowe, gdzie można złote sztabki kupić. Można nawet je kupić u lokalnego sprzedawcy albo kolekcjonera. Również w lombardach sprzedają złoto w sztabkach, ale sugeruję, żeby przed zakupem poznać bieżącą cenę złota, czyli spot price, cenę za uncję w obecnej chwili na rynku, żeby po prostu nie przepłacić. Teraz cena wynosi, parę dni temu to była $1,750 za uncję. A złoto w sztabkach. Dlaczego warto kupować złoto w sztabkach, a nie w monetach? Po prostu dlatego, że złoto w monetach jest droższe, bo zapłaci się nie tylko za wartość metalu, ale za wartość kolekcjonerską monety. Także rzeczywiście złoto w sztabkach może być tańsze w przeliczeniu na uncję.
Przechodzimy do pytania pana Henryka. Straciłem pracę i zastanawiam się, czy nie wrócić do Polski. Czy zasiłek dla bezrobotnych może być przeniesiony do Polski? Kolega z Niemiec właśnie to zrobił.
Tak, tak. Nie patrzmy na kolegów mieszkających na terenie Unii Europejskiej, bo zasiłki mogą dla bezrobotnych mogą być przenoszone tylko między krajami Unii Europejskiej, ale nie między krajami trzecimi, do których należą Stany Zjednoczone. I po opuszczeniu Stanów przestaje pan być uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych, dlatego że nie spełnia pan podstawowych warunków. A tymi warunkami jest szukanie pracy na terenie Stanów i bycie gotowym do jej podjęcia. Pan wyjeżdża do Polski, więc ani pan nie szuka w Stanach, ani nie jest pan gotowy do podjęcia. Także proszę nie patrzeć na kolegów z Niemiec, Wielka Brytania już nie jest częścią Unii Europejskiej, ale mówię o tych krajach europejskich, bo to są zupełnie inne przepisy.
Pytanie od pani Urszuli. Dorabiam do emerytury, mam 71 lat. Czy mogę wpłacać na konto IRA?
Odpowiedź jest tak. Pani Urszulo, może pani wpłacać tak długo, jak długo ma pani przychód z pracy. Mówię o wynagrodzeniu z pracy albo z zysków od pracy na własny rachunek. Pasywne przychody, jakieś inwestycje, jakiś czynsz i tak dalej nie liczą się do tego. Czyli musi być earned income, a pani ma ten earned income, więc do wysokości tego earned income albo 6,5 tysiąca dolarów plus tam 1000 dla seniorów, czyli 7,5 tysiąca rocznie, nadal może pani wpłacać. W przeszłości ten limit wieku wynosił 70,5 roku, ale zniosła go ustawa Secure Act.
Kolejne pytanie nadesłała pani Barbara. Dzień dobry, panie Elżbieto. Proszę mi doradzić, jak działać w sprawie emerytury amerykańskiej. Mam 5 lat do emerytury i wyjeżdżam na stałe do Polski. Gdzie najlepiej załatwiać sprawy emerytalne? Tutaj w USA, przed wyjazdem czy w Polsce?
Ma pani 5 lat do emerytury, to teraz jest za wcześnie, żeby cokolwiek zacząć załatwiać. Bo załatwia się, składa się wniosek o emeryturę na 2-3 miesiące najwyżej przed datą, kiedy pani chce te świadczenia otrzymywać. Może pani spokojnie wyjechać do Polski. Nie ma potrzeby, żeby potem pani wracała tutaj, żeby w Social Security coś załatwiać. Ten wniosek o emeryturę Social Security pani załatwi w Polsce, w Biurze Świadczeń Federalnych przy amerykańskim konsulacie czy ambasadzie. Dokładne informacje o tym, co pani powinna wiedzieć jako emerytka, która wraca z Stanów do Polski, zamieszczam w książce pod tytułem Emerytura reemigranta. Jest tam dużo konkretnych informacji, które pani pomogą w złożeniu wniosku o emeryturę i w innych różnych sprawach.
Kolejne pytanie mamy od pani Lucyny. Dzień dobry, mam pytanie. Zaczęłam pobierać emeryturę w Polsce i odliczają mi kwotę na ubezpieczenie zdrowotne, ale ja z tego nie korzystam, bo jestem w USA. Czy mogę z ubezpieczenia zrezygnować, bo kosztuje to teraz 9%? Dziękuję za pomoc, Lucyna.
No właśnie, pani dostała ubezpieczenie, bo pani złożyła wniosek o emeryturę ZUS, podając polski adres, polskie konto w banku, czyli po prostu podała się pani za Polkę mieszkającą w Polsce. I dlatego jest to ubezpieczenie. Kiedyś ono wynosiło tylko, cena tego ubezpieczenia zdrowotnego wynosiła 1,4%, ale to się zmieniło od 1 stycznia 2022 roku. Teraz cena wzrosła do pełnych 9%. I oczywiście nie warto płacić aż tak dużej kwoty, jeżeli się z ubezpieczenia polskiego nie korzysta. Wobec tego powinna pani napisać do ZUS, że mieszka pani w Stanach i rezygnuje pani z tego zdrowotnego ubezpieczenia.
Kolejne pytanie nadesłał pan Tadeusz. Pani Elu, po 13 latach sprzedałem kondo, które było inwestycją poprzez wynajm. Kupiłem za 43 tysiące dolarów, a sprzedałem za 155 tysięcy. Ono było w innym stanie, a chciałem mieć coś blisko siebie, więc używając 1031 Exchange Rules podpisałem kontrakt na inne za 150 tysięcy dolarów. Tym sposobem sądziłem, że uniknę podatku od sprzedaży. Czy zrobiłem dobrze? Bo dzwoniąc do jednej osoby rozliczającej podatki usłyszałem, że powinienem raczej zapłacić podatek jako lepsza alternatywa od 1031 Exchange, bo tam wymieniał deprecjację i tak dalej. Dziękuję i pozdrawiam, pan Tadeusz.
No, panie Tadeuszu, jestem już twarda po obiedzie i to nie ma co tutaj teraz dywagować, co by było gdyby, bo faktem jest, że podatków pan nie uniknął. Ta wymiana 1031 pozwala na odłożenie podatków na przyszłość, a nie na nich uniknięcie. Także być może ten specjalista podatkowy miał rację, że teraz panu lepiej jest zapłacić te podatki, żeby mieć to z głowy i następną nieruchomość, jej aprecjację zaczyna pan od początku. Ale jest jedna furtka, panie Tadeusz, jest jedna furtka, która pozwoli panu na uniknięcie podatków zarówno od zysku od tego konda, które pan teraz sprzedał, jak i zysku od tej nieruchomości, którą pan kupił albo kupi, tej drugiej nieruchomości. A ta metoda polega na tym, że pan powinien zostawić tą drugą nieruchomość komuś w spadku i wtedy ta druga nieruchomość przejdzie na spadkobiercę z podwyższoną podstawą podatkową i podatków państwo unikniecie całkowicie. Państwo, znaczy pan i pana spadkobiercy. Ale jakby nie było, bardzo gratuluję udanej inwestycji.
Kolejne pytanie mamy od pani Agnieszki. Dzień dobry, moje imię Agnieszka, mam pytanie do pani Elżbiety o Social Security. Mój mąż zmarł 3 lata temu. Mam 3 dziewczynki, które otrzymują po mężu Social Security, ja pracuję, więc nie dostaję. Moje pytanie jest, jeśli wyjdę za mąż któregoś dnia, czy moje dzieci utracą Social Security Benefits? Dzwoniłam do Social Security, ale jest trudno się dodzwonić. Proszę o odpowiedź. Dziękuję.
Nie, dzieci nie stracą świadczeń z Social Security. Dlatego, że przepisy brzmią, że w przypadku śmierci pracownika Social Security wypłaca małoletnim dzieciom albo niespełnosprawnym dzieciom świadczenia i ponowne małżeństwo tego pozostałego przy życiu rodzica nie ma wpływu na uprawnienia dziecka do świadczeń.
Mamy jeszcze drugie pytanie od pani Agnieszki. Jak byłam załatwiać Social Security, pani w urzędzie mi powiedziała, że jeśli ja chcę dostawać po mężu, to oni wezmą tę sumę, którą moją dzieci dostają, podzielić wtedy na 4 osoby, a nie na 3. Ja tylko otrzymałam jednego czeka na $200, więc chciałam jeszcze o to zapytać, czy to prawda? Dziękuję bardzo za pomoc.
Tak, tak, pani Agnieszko, to jest prawda. Przez ubieganie się o świadczenia matczyne nic pewnie pani nie zyska. Znaczy nie pewnie, nic pani nie zyska. Dlatego, że każda rodzina ma jakąś maksymalną kwotę świadczeń. Ta maksymalna kwota świadczeń przeważnie wynosi 150% emerytury, podstawy emerytalnej zmarłej osoby. Więc ta maksymalna kwota obecnie jest dzielona na 3, na troje pani dzieci. Gdyby pani zechciała brać rentę rodzinną, to wtedy ta maksymalna kwota dzielona będzie na 4, a jeszcze pani część będzie redukowana z powodu pani przychodów, bo pani nie osiągnęła pełnego wieku emerytalnego. Wobec tego radzę pozostawić świadczenia takimi, jakimi są, bo przez ubieganie się o świadczenia rodzinne Pani więcej nie zyska, a wręcz straci.
Pytanie kolejne naszego słuchacza. Pani Zofia ma emeryturę Social Security i polską. Polską dostaje na konto w banku i wybiera z tego konta tu przy pomocy karty w ATM. I boi się, czy takie transakcje są monitorowane i zostanie na tym przyłapana. Nie podała w Social Security Administration, że ma polską emeryturę.
Och, pani Zofio. Jesteśmy za drobnymi płotkami, żeby służby podatkowe czy organy ścigania tropiły nasze kroki. I faktem tym, że pani ma polską emeryturę, bardziej jest zainteresowana administracja Social Security niż IRS. Czy może pani być przyłapana na tym, że ma pani polską emeryturę, że się pani do niej nie przyznała? Teoretycznie tak. Ale w praktyce jest to dosyć mało prawdopodobne. I jeżeli chodzi o zobowiązania podatkowe teraz, mówmy o IRS-ie, prawda? Jeśli chodzi o podatki od tej emerytury otrzymanej w Polsce, no to przepisy mówią, że pani powinna deklarować te przychody, dlatego że jest pani tutaj rezydentem podatkowym, odpowiedzialnym za przychody z całego świata. Ale pani Zofio, jeżeli teraz pani nie płaci żadnych podatków, dlatego że jest pani skromną emerytką, to nawet jeżeli do pani przychodów dołożymy skromną emeryturę polską, to i tak pani nie będzie winna żadnych podatków. A jak się nie jest winnym żadnych podatków, to deklaracji podatkowych sporządzać nie trzeba. Czyli jest całkiem możliwe, że wszystko jest w porządku, jeśli chodzi o IRS.
Kolejne pytanie, tym razem od pana Janka. Mieszkam w Stanach 15 lat, ale na stałe wracam do Polski. Nigdy nie miałem stłuczki, nigdy nikomu szkody nie wyrządziłem, mam zniżki. Chciałbym się dowiedzieć, czy Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe zaliczy mi ten bezszkodowy przebieg do zniżki, gdy po powrocie będę ubezpieczał w Polsce pojazd. Jeżeli tak, to czy wystarczy, jeśli przedstawię amerykańską polisę ubezpieczeniową, gdzie jest wpisana klasa bezszkodowości?
Ha, no to jest ciekawe pytanie i tak na 100% to panu nie odpowiem, panie Janku. Myślę, że lepiej byłoby skontaktować się z agentem tutaj polonijnym, który sprzedaje polisy ubezpieczeniowe, bo może znać tę sprawę z tej drugiej strony Atlantyku, ze strony Polski. Bo faktem jest, że polskie towarzystwa ubezpieczeniowe nie mają żadnego obowiązku uwzględniania w zachowania, że tak powiem, klienta w innym kraju. Proponuję, żeby pan wybrał sobie wstępnie kilka najatrakcyjniejszych ofert ubezpieczeniowych. To jest OC i AC, prawda? Czyli Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej i Autokasko. I wtedy pan może zadzwonić do tych firm i spytać ich po prostu, czy honorują bezszkodowy przebieg ubezpieczenia za granicą. Większość firm honoruje zniżki, uwzględnia zniżki wynikające z dobrego zachowania kierowcy za granicą w Unii Europejskiej. Ale być może są i takie, które uwzględnią ten okres bezszkodowego ubezpieczenia w Stanach Zjednoczonych. Ja nie wiem. Niech pan rozmawia z z firmami ubezpieczeniowymi w Polsce. Wybiera pan najkorzystniejszą polisę, potem pan dopytuje się o zniżki.
Kolejne pytanie, tym razem od pana Marcina. Chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób mogę uzyskać zagubioną kartę Social Security. W 2004 roku pracowałem z programu Work and Travel i czy w ogóle jest taka możliwość tutaj z Polski i w jaki sposób mogę to zrobić? Bardzo dziękuję za ewentualną pomoc.
Pan po prostu powinien złożyć wniosek o uzyskanie duplikatu swojej karty Social Security. I w tym celu pan wypełnia druk SS5. SS5, jak pan wystuka w Google, SS5, SSA, czyli Social Security Administration, panu wyskoczy ten formularz. Pan może go sobie wydrukować, wypełnić. Najlepiej byłoby złożyć ten wniosek w Biurze Świadczeń Federalnych przy konsulacie czy ambasadzie. Ale równie dobrze może pan posłać się bezpośrednio do Social Security w Ameryce. Chociaż na pana miejscu to rozmawiałabym z konsulatem.
I kolejne pytanie, tym razem od pani Barbary. Dzień dobry, pani Elżbieto. Proszę mi doradzić, jak działać w sprawie emerytury amerykańskiej. Mam 5 lat do emerytury i wyjeżdżam na stałe do Polski. Gdzie najlepiej załatwiać sprawy emerytalne? Tutaj w USA przed wyjazdem, czy może w Polsce?
No tak, to pytanie mieliśmy właśnie prawie identyczny moment temu. Ma pani kilka lat do emerytury, to teraz pani nic nie załatwia, tylko spokojnie pani czeka i na 2-3 miesiące przed datą, kiedy pani chciałaby zacząć brać emeryturę, składa pani wniosek w Biurze Świadczeń Federalnych przy amerykańskim konsulacie albo ambasadzie.
I kolejne pytanie, tym razem pytanie od pana Karola. Pan Karol ma 68 lat, jest od kilku lat wdowcem, postanowił się ponownie ożenić. Nowa żona będzie od niego sporo młodsza. Chciałby wiedzieć, jak długo musi trwać to nowe małżeństwo, żeby po jego śmierci nowa żona dostawała po nim rentę rodzinną.
Odpowiedź pani Karolu brzmi 9 miesięcy. Jeżeli pan umrze wcześniej, przepraszam, to żona dostanie tylko wtedy rentę, jeżeli ta śmierć nastąpiła wskutek nagłego wypadku. Natomiast po upływie 9 miesięcy, jeżeli pan będzie na emeryturze, żona osiągnie wiek emerytalny, może spokojnie składać wniosek o rentę małżeńską.
Pytanie pani Anny. Czy jest jakakolwiek możliwość zaliczenia okresu zatrudnienia w USA, jeżeli nie posiadam numeru Social Security? Nadmieniam, że urodziłam się w 1955 roku. Rozliczam się w USA z zarobków od 6 lat. W Polsce mam udokumentowane 17 lat pracy.
Ale nie bardzo wiem, o jaką emeryturę pani chodzi. Czy pani mówi o emeryturze Social Security, czy pani mówi o emeryturze ZUS? No więc zacznijmy może od tego drugiego, czyli w Polsce. W Polsce. Czy pani w Polsce pomagają okresy zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych? Ale jeżeli nie ma pani numeru Social Security, to znaczy, też nie bardzo rozumiem, czy pani zgubiła kartę, czy pani nigdy nie miała numeru Social Security. Pani Anno, niech pani sprecyzuje może informacje, dlatego że wolałabym tutaj nie spekulować i nie mówić ogólników, tylko proszę przesłać to pytanie raz jeszcze z większą liczbą danych i z przyjemnością odpowiem.
kolejne pytanie, to już ostatnie nasze pytanie w dzisiejszym programie. Pytanie pana Janka. Słyszałem, że mówiła pani, że właściciel jest zwolniony od podatku w odzysku po sprzedaży domu do wysokości 250 tysięcy dolarów. Tłumaczyła pani, że zysk to cena sprzedaży minus koszt nabycia. Mój księgowy mówi, że to nieprawda, że zwolnienie przysługuje od ceny sprzedaży. Moja sytuacja jest taka. Dom kupiłem za 150 tysięcy, sprzedam pewnie za 350, czyli po sprzedaży będę miał około 200 tysięcy dolarów zysku. Według pani nie zapłacę podatku, według księgowego zapłacę kilkadziesiąt tysięcy. Gdzie jest prawda? Co mi pani radzi?
No, radziłabym wobec tego, żeby pan poszedł do źródła. A źródłem jest IRS. Może pan zadzwonić do IRS-u, spytać. No, nie jest łatwo się dodzwonić. Oczywiście po angielsku trzeba mówić, ale również jest publikacja, to jest Publication 523, Publication 523, Selling Your House. Znajdzie pan ją na sieci i niech pan sobie poszpera i jak pan znajdzie odpowiedź, to proszę ją pokazać swojemu księgowemu, a odpowiedź jest taka, że ma pan ulgę w wysokości 250 tysięcy dolarów od zysku. Jeżeli pan jest w związku małżeńskim, to ulga wynosi 500 000, bo 250 tysięcy razy 2. Pan pyta, co robić, no więc właśnie mówię, pójść do źródła, a po drugie, no sugerowałabym zmienić księgowego.
I to wszystko w naszym dzisiejszym programie. Poradnik Sukces. Jak zawsze w poniedziałek o tej porze odsyłamy oczywiście na stronę internetową poarchiwalne programy polskieradio.com i strona poradniksukces.com po publikację pani Elżbiety. Pani Elżbieto, dziękuję za nasze spotkanie dzisiejsze i do usłyszenia punktualnie za tydzień.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.